A to wam po co? Zainteresował się Stalin. No, mogę bezszelestnie chodzić po korytarzu, odparł dumnie żołnierz. No i co, i nikt nie usłyszy? No, jak kot mogę chodzić. No, ciekawe, spróbujmy. Stalin wrócił do swojego pokoju i położył się na łóżku, zamknął oczy. Podejdźcie, podejdźcie, żołnierzu, powiedział po chwili. Jestem już przy was, towarzyszu Stalin, odezwał się żołnierz dumny, że bezszelestnie zbliżył się do łóżka. Stalin drgnął i szybko usiadł wyprostowany. A byliście na froncie? Spytał ni to zdziwiony, ni przestraszony. Tak jest, towarzyszu Stalin, od 1941 roku w 23 pułku. A faszystów to pewnie dużo zabiliście? Dużo, nie liczyłem, ale jednego to własnymi rękami zadusiłem, gdy mi się RKM zaciął i swołocz zwalił się na mnie do transzei. Bagnetem mnie chciał, ale... No a te kapcie, to skąd macie? Ktoś wam dał? Żona specjalnie zrobiła, bo mówi, że nie będziesz mi towarzysza Stalina z krzypieniem butów po nocy budził. Następnego dnia Łozgaczew otrzymał rozkaz aresztowania i zlikwidowania żołnierza, który potrafił bezszelestnie poruszać się po daczy Stalina. Podobno, gdy go postawili pod murem więzienia na Łubiance, krzyknął: niech żyje towarzysz Stalin. Chciał jeszcze coś dodać, ale nie zdążył. Łozgaczew wyjrzał przez okno. Stawał mroźny i śnieżny poranek. Zawsze w nocy generał obchodził dom. Najpierw zatrzymywał się na parterze, gdzie mieścił się gabinet i sypialnia Stalina. Gdy zza drzwi dochodziły głosy gości, nie zatrzymywał się, lecz kierował w stronę drzwi wyjściowych. Gdy zaś w pokojach było cicho, przystawał na chwilę i nasłuchiwał, czy nie dojdą go podejrzane odgłosy. Potem kierował się w stronę oszklonej werandy, otwierał drzwi na podwórze i szedł wąską dróżką wśród drzew nad jeziorko i dalej do pomalowanego na zielono ogrodzenia, gdzie przechadzali się wartownicy. Czasami zastanawiał się, czy ta czujność nie jest zbyteczna. W promieniu kilkunastu kilometrów nie było żadnego osiedla. Ludzie zamieszkujący domy wzdłuż 30-kilometrowej drogi z Moskwy do Kuncewa zostali wysiedleni. Gęsto ustawiono posterunki, a po lasach krążyły patrole z psami. Jednakże w wojskach NKWD, w których Łozgaczew służył przez całą wojnę, nauczyli go, że podstawa bezpieczeństwa to porządek, a wróg zawsze gotów jest do zadania ciosu. Tej nocy, jak zawsze, zbliżył się do drzwi gabinetu. Zerknął do środka i zauważył, że Stalin siedzi przy biurku tyłem do drzwi i coś pisze. Toteż nie zatrzymywał się. Gdy wracał, światło w gabinecie było zgaszone, a więc dowódca ochrony doszedł do wniosku, że generalissimus udał się spać. Podczas porannego obchodu dostrzegł smugę światła w szczelinie drzwi sypialni. Spojrzał na zegarek. Dochodziła siódma. Wydało mu się to dziwne. O tej porze światło zawsze było zgaszone. Stalin chodził spać bardzo późno i z reguły budził się dopiero w południe. Łozgaczew zbliżył się po cichu i zerknął przez szczelinę między drzwiami a framugą. Paliła się lampka przy łóżku, ale Stalin na nim nie spał. Łozgaczew wstrzymał oddech, chcąc usłyszeć, co dzieje się w pokoju. Po dłuższej chwili dobiegł go szelest i zaraz potem charczenie. Delikatnie pchnął drzwi i wtedy w słabym świetle dostrzegł skuloną sylwetkę na dywanie, tuż obok okrągłego stołu pośrodku pokoju. Upił się? Łozgaczew stał niezdecydowany w drzwiach. Parę razy zdarzyło mu się zaciągać ciężkiego jak kłoda dyktatora na łóżko. Tym razem jednak nie czuł zapachu alkoholu. Podszedł po cichu do Stalina. — Towarzyszu Stalin, coś wam dolega? — zapytał niepewnie. Żadnej odpowiedzi. Pochylił się nad leżącym. Było zbyt ciemno, aby mógł zobaczyć jego twarz, ale z ust dyktatora wydobywał się krótki, świszczący oddech. Po chwili dostrzegł, że Stalin ma otwarte oczy. Poczuł, że ogarnia go paniczny strach. — Towarzyszu Stalin, coś wam dolega? — zapytał ponownie. Było to chyba najgłupsze pytanie, jakie zadał w życiu. Łozgaczew zrozumiał, że musi natychmiast wezwać lekarza, ale sam nie mógł podjąć takiej decyzji, zwłaszcza w czasie, gdy gazety każdego dnia pisały o spisku lekarzy dybiących na życie najwyższych dostojników partyjnych. Musiał uzyskać zgodę Berii. Beria? Ucieszył się, że to nazwisko przyszło mu na myśl. Ruszył szybkim krokiem w stronę telefonu umieszczonego na ścianie korytarza. Mówi generał Łozgaczew, powiedział, gdy w słuchawce usłyszał głos dyżurnego. Połączcie mnie natychmiast z towarzyszem Berią. Towarzyszu generale, jest godzina 7. Towarzysz Beria zabronił budzić się tak wcześnie, chyba że byłaby to sprawa wagi państwowej. Mówi Łozgaczew z ochrony Kuncewa, powtórzył generał. To jest sprawa wagi państwowej łączyć. W słuchawce zapadła cisza. Po kilkunastu sekundach dyżurny zgłosił się ponownie. Towarzysz Beria nie odpowiada, zameldował. Próbujcie jeszcze raz. Następna próba też się nie powiodła. Gdzie może być towarzysz Beria? Denerwował się Łozgaczew. Nie wiem. Sprawdzałem w domu i w jego gabinecie w ministerstwie. Próbujcie dalej. Gdy się zgłosi, połączcie natychmiast do Kuncewa. Jak się nazywacie? Starszyna Kralow, towarzyszu generale. Jeżeli w tym jest twoja wina, to zrobię z ciebie kotlet mielony. Łozgaczew wrzucił słuchawkę na widełki. Znowu został sam. Poczuł, że strach, który ustąpił przypływowi energii w czasie rozmowy telefonicznej, znów go paraliżuje. Odwrócił się napięcie i wszedł do pokoju Stalina. Ten w dalszym ciągu leżał nieruchomo na podłodze. Łozgaczew poczuł, że w pokoju jest bardzo zimno, zamknął lufcik i przykrył Stalina kocem. Nie odważył się zaciągnąć generalissimusa na łóżko. Wiedział, że od tej chwili jego życie nie należy już do niego. Wszystko zależało od tego, jak ocenią jego postępowanie. Mogli uznać, że zrobił dobrze, nie ruszając chorego, ale też mogli orzec, że popełnił błąd lub specjalnie nie udzielił pomocy, a wtedy czekają go tortury. Wrócił do telefonu w korytarzu i podniósł słuchawkę. Połączcie mnie z towarzyszem Malenkowem, a gdyby go nie było w domu, to spróbujcie z towarzyszem Chruszczowem. Po kilku minutach w słuchawce zabrzmiał głos Malenkowa. Łozgaczew odetchnął z ulgą. Muszę was zawiadomić, że towarzysz Stalin zasłabł i należy wezwać lekarzy. Nie mogę jednak nigdzie znaleźć towarzysza Berii, aby uzyskać jego zgodę. Dobrze, zadzwonię do was. Malenkow, wyraźnie zaspany, odłożył słuchawkę. Łozgaczewa zaskoczyło, że Malenkow nie dopytywał się o stan zdrowia Stalina i zadowolił się tylko krótką informacją, że najważniejszy człowiek w państwie zasłabł. Zdenerwowany krążył dookoła telefonu, ale Malenkow zadzwonił dopiero po pół godzinie. — Ja też nigdzie nie mogę znaleźć Berii — powiedział. — Szukajcie go dalej. Łozgaczew znowu pozostał sam. Nikt już nie może ustalić, co działo się od tej chwili w daczy w Kuncewie. Osoby, które tam były obecne, przedstawiają tak odmienny rozwój wypadków, że odtworzenie okoliczności śmierci dyktatora jest niemożliwe. Łozgaczew twierdził, że Beria i Malenkow przyjechali do Kuncewa dopiero o 3 w nocy 3 marca. Oznaczałoby to, że Stalin przez cały poniedziałek 2 marca leżał bez opieki lekarskiej. Całkowicie odmienna jest relacja profesora Miasnikowa, który utrzymywał, że został 2 marca wieczorem wezwany do Kuncewa, gdzie zastał ministra zdrowia Trykiakowa, który przedstawił przybyłemu dotychczasowe wydarzenia, potwierdzając wersję Łozgaczewa. Miasnikow po dokładnym zbadaniu Stalina i zapoznaniu się z wynikami analiz doszedł do wniosku, że nastąpił wylew krwi do lewej półkuli mózgowej, co było następstwem arteriosklerozy i nadciśnienia. Stan chorego pogarszał się. 4 marca prawdopodobnie nastąpił zawał serca, co jednak nie zostało ostatecznie potwierdzone. 5 marca rano chory zaczął wymiotować krwią, jak wyjaśnił Miasnikow, w wyniku pękania naczyń krwionośnych żołądka spowodowanego przez wysokie ciśnienie. W pewnym momencie do profesora podszedł Malenkow. Jak oceniacie stan chorego? Zapytał, starając się sprawiać wrażenie zatroskanego. Jest? Miasnikow zawahał się na moment, ale uznał, że nie powinien ukrywać swojej opinii. Jest śmiertelny. Nie widzicie możliwości uratowania towarzysza Stalina? No, gdyby to ode mnie zależało. Musimy uczynić wszystko, co w ludzkiej mocy, aby podtrzymać życie towarzysza Stalina, Malenkow mówił wolno i dobitnie. Miasnikow zwrócił uwagę na słowo podtrzymać, a nie utrzymać. Śmierć gospodarza będzie wielkim wstrząsem dla władz i narodu radzieckiego. Musimy przygotować społeczeństwo na przyjęcie tej strasznej wiadomości. No, robimy wszystko, co w ludzkiej mocy, zaznaczył Miasnikow. 4 marca agencja prasowa TASS opublikowała komunikat. W nocy z 1 na 2 marca towarzysz Stalin, przebywający w moskiewskim mieszkaniu, doznał wylewu krwi do mózgu. Towarzysz Stalin stracił przytomność, a następnie wystąpił paraliż prawej ręki i nogi oraz utrata mowy. Dlaczego w oficjalnym komunikacie podano, że Stalin zaniemógł w Moskwie, a nie w Kuncewie? Pozostaje to niewyjaśnioną tajemnicą. Przez cały czas choroby Stalina w pokojach na pierwszym piętrze daczy w Kuncewie zbierali się jego najbliżsi współpracownicy. Schodzili często na dół i stając w drzwiach zaglądali do pokoju, jakby chcieli sprawdzić, czy gospodarz jeszcze żyje. Lekarze zwracali uwagę, że żaden z nich nie wchodził do pokoju. Wciąż bali się starego człowieka, nieprzytomnego i bezwolnego. Potem wracali do pokoju na górze. Wiedzieli już, że zgon wodza jest nieunikniony i nastąpi w ciągu kilku dni. Musieli podzielić władzę, ale nikt nie był na tyle potężny, aby przejąć pełnię rządów. 5 marca 1953 roku o 21.50 według urzędowego komunikatu Stalin zmarł. Radosny pogrzeb. 9 marca o 10.05 z domu żałobnego wyruszył kondukt pogrzebowy. 8 najbliższych współpracowników Stalina wyniosło trumnę z holu na plac. Kolejność, w jakiej się ustawili, nie była przypadkowa. Wskazywała, kto jest najbliżej władzy. Pierwszy po prawej stronie trumny szedł Georgij Malenkow. Nikogo to nie dziwiło, gdyż od śmierci Andrija Żdanowa jego właśnie typowano na następcę Stalina. Po drugiej stronie niósł trumnę Ławrentij Beria. Nikt nie miał wątpliwości, że to on będzie dzielić władzę z Malenkowem. A nie można było wykluczyć, że szybko przejmie całość rządów. Co prawda w ostatnich miesiącach życia Stalin bardzo osłabił pozycję Berii, nie zdołał jednak zniszczyć jego wpływów. Dalej szedł Wiaczesław Mołotow, przez wiele lat bliski współpracownik Stalina, ostatnio odstawiony na boczny tor. Potem bezgranicznie wierny Stalinowi i bezgranicznie głupi Kliment Woroszyłow, którego nikt nie traktował jako poważnego pretendenta do władzy, ale mógł się on przydać w określonych układach, by przeważyć szale na jedną ze stron. Podobnie jak idący dalej Łazar Kaganowicz i Anastas Mikajan, którzy nie liczyli się w rozgrywce o najwyższą władzę, ale mogli spełniać rolę pomocników przy kształtowaniu równowagi sił. W orszaku kroczył także marszałek Nikolaj Bułganin, pozbawiony przez Stalina stanowiska ministra obrony, i Nikita Chruszczow. Oni mieli odegrać główną rolę w walce o Kreml. Złożyli trumnę na lawecie armatniej i ruszyli wolno, krok za krokiem, z opuszczonymi głowami. Chcieli, aby wszyscy widzieli, że ból po utracie ukochanego wodza dotknął ich do głębi. Zdążyli podzielić władzę w ostatnich minutach życia przywódcy. 5 marca na wspólnym posiedzeniu Komitetu Centralnego Rady Ministrów i Prezydium Rady Najwyższej Beria zaproponował, aby premierem mianować Malenkowa. Ten natychmiast odwdzięczył się, proponując Berię na swojego pierwszego zastępcę. Pozostałe stanowiska wicepremierów mieli objąć Mołotow, Bułganin i Kaganowicz. Beria zaproponował również, aby połączyć Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, MWD, i Bezpieczeństwa Państwowego, MGB, w jedno Ministerstwo Spraw Wewnętrznych z Berią na czele, co bardzo wzmocniłoby pozycję pierwszego wicepremiera. Chruszczow się nie liczył. Stara gwardia pamiętała, że Stalin ściągnął go, aby przeprowadził czystkę w moskiewskim komitecie partyjnym. Pozostawiono mu więc jedynie funkcję sekretarza Komitetu Centralnego do spraw rolnictwa. Chruszczow potrafił jednak nawet w tak niesprzyjających warunkach umocnić swoją pozycję, wprowadzając na stanowisko sekretarza Komitetu Centralnego Ignatiewa, zdeklarowanego wroga Berii. Władza została podzielona, ale było oczywiste, że jest to układ tymczasowy, z którego dopiero wyłoni się prawdziwy władca. Kondukt, krocząc trasą obstawioną przez tysięczne tłumy, zamarłe w głuchym milczeniu, wyrażającym ból po śmierci ojca narodu, dotarł do mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym. Napis nad szerokimi prostokątnymi drzwiami głosił Lenin Stalin. Wykucie liter i wymiana ogromnego bloku granitu wymagały czasu. Nowy, ważący 40 ton blok z wyrytymi nazwiskami Lenina i Stalina wstawiono dopiero po 7 latach. Toteż blok z nazwiskiem Lenina zamalowano farbą imitującą fakturę granitu i ciemnoczerwoną farbą wykonano nowy napis. Pogrzeb kończył się. Rozpoczynała się walka o władzę na Kremlu, w której musiały paść ofiary. Beria, reformator. Malenkow był za słaby, by utrzymać dominującą pozycję w nowej konfiguracji. Już 13 marca partyjna gazeta Prawda przestała nazywać go przywódcą partyjnym. Dzień później, co ujawniono dopiero 21 marca, Malenkow na własną prośbę zrezygnował z funkcji pierwszego sekretarza. Pozostał jednak premierem. Władza w partii zaczęła zsuwać się w ręce Ławrentija Berii, a jeśli wziąć pod uwagę jego pozycję we władzach partyjnych, podległość aparatu terroru, przejęcie pełni władzy, wydawało się tylko kwestią czasu. Wszystko wskazywało, że nastąpi wówczas fala gigantycznego terroru, przy którym wszystkie zbrodnie Stalina byłyby niewinnym grymasem historii. I nagle stała się rzecz nieprawdopodobna. Beria przystąpił do reorganizacji aparatu bezpieczeństwa, usuwając ludzi związanych z ostatnimi represjami wobec Żydów i lekarzy. Kazał aresztować Ryumina i Episzewa, którzy wykazali się szczególnym okrucieństwem wobec aresztowanych lekarzy i zwolnił niesłusznie uwięzionych. Wkrótce Prawda zamieściła komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o szokującej treści. Ustalono, że przyznanie się do winy aresztowanych lekarzy potwierdzające zarzuty przeciwko nim uzyskiwano w Wydziale Śledczym byłego Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego w wyniku użycia niedozwolonych środków, ściśle zakazanych przez radzieckie prawo. Osoby oskarżone o niewłaściwe prowadzenie śledztwa zostały aresztowane i poniosą odpowiedzialność karną. 6 marca 1953 roku Beria polecił przekazanie zarządu obozów z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Ministerstwa Sprawiedliwości. To były szokujące zmiany. Nowi ludzie u władzy zdawali sobie sprawę, że należy wprowadzić pewną liberalizację, ale Beria zadziwił ich tempem i skalą reform, a każdy dzień przynosił nowe zarządzenia. 24 marca Beria przedstawił prezydium Komitetu Centralnego dokument żądający amnestii ogromnej większości więźniów obozu. Z 2 526 402 ludzi za drutami kolczastymi miało pozostać jedynie 221 435 najgroźniejszych kryminalistów. 3 dni później prezydium zaaprobowało objęcie amnestią więźniów skazanych na mniej niż 5 lat, kobiet, dzieci poniżej 10 roku życia i młodocianych poniżej 18 roku życia, łącznie około 1 000 000 osób. Jako wicepremier Beria mógł wprowadzać zmiany nie tylko w resorcie bezpieczeństwa. 9 maja z jego inicjatywy prezydium Komitetu Centralnego uchwaliło rezolucję zakazującą wystawiania portretów przywódców podczas państwowych świąt i manifestacji. Kazał wstrzymać bezsensowną budowę kanału Wołga-Baltyk, równie kosztowną i niepotrzebną budowę systemu elektrowni na Donie oraz zabronił wprowadzania w życie pomysłu Chruszczowa, polegającego na tworzeniu ogromnych zespołów rolnych, tak zwanych agromiast, co mogło przynieść straty w rolnictwie. Lista reformatorskich poczynań Berii była bardzo długa i musiała wprawić w osłupienie innych członków Komitetu Centralnego. O ile jednak propozycje zmian w administracji i gospodarce Związku Radzieckiego mogli uznać za nieistotne dla systemu, za próbę pozyskania na pewien czas społeczeństwa, więźniów zwolnionych z łagrów można było równie szybko i sprawnie ponownie tam zamknąć. O tyle propozycje międzynarodowe wydały się zagrażające Imperium Radzieckiemu. Uwaga moskiewskich władz koncentrowała się na Niemieckiej Republice Demokratycznej, państwie o zasadniczym znaczeniu dla systemu sowieckiej dominacji w Europie. W NRD od kilkunastu miesięcy narastał kryzys gospodarczy. Przyczyną było bardzo duże tempo industrializacji i przymusowa kolektywizacja narzucone przez szefa partii komunistycznej Waltera Ulbrichta. 2 czerwca podczas obrad rządu Beria przeforsował dokument pod tytułem Środki poprawy sytuacji w Niemieckiej Republice Demokratycznej, który zapowiadał po pierwsze porzucenie polityki przymusowej budowy socjalizmu, po drugie podjęcie działań w celu stworzenia zjednoczonych, demokratycznych, miłujących pokój Niemiec, po trzecie zatrzymanie przymusowej kolektywizacji, która wywoływała niepokoje wśród chłopstwa, czwarte wstrzymanie polityki eliminowania prywatnego kapitału, piąte poprawę systemu finansowego, szóste zastosowanie środków gwarantujących poszanowanie praw i wolności obywatelskich. Dla przywódców NRD, Otto Grotewola i Waltera Ulbrichta, którzy nazajutrz przyjechali na Kreml, był to szok. Podobnie nie mogli pogodzić się z tym szefowie partii rządu radzieckiego, tym bardziej, że Beria podjął kroki zmierzające do wycofania wojsk radzieckich z NRD. Odwołał do Moskwy naczelnego dowódcę marszałka Wasylija Czujkowa i posłał na jego miejsce cywilnego komisarza Władimira Siemionowa. Jego zadaniem było zbadanie sytuacji w NRD i doprowadzenie do zmian najwyższych władz. Mówiło się, że twardogłowego Ulbrichta zastąpi bardziej liberalny Rudolf Hernstadt, blisko związany z Berią. Ulbricht, czując zapewne poparcie części członków sowieckiego Komitetu Centralnego, przystąpił do kontrakcji. Rząd wschodnioniemiecki ogłosił podniesienie o 10% norm produkcyjnych. Była to wyraźna prowokacja. Liczono, że wywoła oburzenie robotników, a gdy tylko zaczną protestować, łatwo będzie posunąć prowokację dalej i doprowadzić do walk na ulicach. Tak też się stało. 16 czerwca 1953 roku robotnicy wyszli na ulicę Berlina, protestując przeciwko podniesieniu norm, które zmuszały ich do jeszcze bardziej intensywnej pracy, a za dodatkowo zarobione marki trudno było cokolwiek kupić w pustych sklepach. 17 czerwca ruszyły na nich czołgi dwóch dywizji radzieckich, już wcześniej przygotowanych do akcji. Doszło do gwałtownych walk, w których zginęło 21 cywilnych osób. Beria, rozumiejąc, jak poważnie zagraża to jego rządom, zdecydował się lecieć do Berlina i na miejscu kierować akcją. Gdy tylko wyjechał z Moskwy, natychmiast uaktywnili się jego wrogowie. Zwołano posiedzenie prezydium Komitetu Centralnego, prawdopodobnie była to pierwsza próba usunięcia Berii. Przeciwnicy mieli w ręku argumenty. Mogli stwierdzić, że nieobliczalne działania wicepremiera ośmieliły wrogów socjalizmu, którzy natychmiast podnieśli głowy. Stało się tak, ponieważ aresztowania Riumin oraz reorganizacja dwóch ministerstw osłabiły służbę bezpieczeństwa. Te zarzuty mogły okazać się bardzo groźne. Ale Beria był czujny. Dowiedział się o planowanych obradach i przybył do Moskwy. W czasie narady popełnił błąd. Starał się zbagatelizować wydarzenia w Berlinie, co zostało obrócone przeciwko niemu. NRD? Jakie znaczenie ma w ogóle NRD? Mówił Beria. To nawet nie jest prawdziwe państwo. Utrzymują je radzieckie oddziały, chociaż nazywamy ten twór Niemiecką Republiką Demokratyczną. Stanowczo protestuję przeciw takiemu podejściu do zaprzyjaźnionego państwa, odezwał się natychmiast Wiaczesław Mołotow. Chruszczow nie zabierał publicznie głosu. Pochylił się w stronę Bułganina. Możemy uznać, że szokująca jest ta polityczna ordynarność Berii, szepnął. Beria szybko pojął swój błąd i już się nie odezwał. Nikt jednak nie odważył się wystąpić otwarcie przeciwko niemu. Chruszczow zbierał siły. Dla wielu członków sowieckich władz partyjnych mógł być atrakcyjnym kandydatem na przywódcę. Miał dobry partyjny rodowód. gwarantował utrzymanie istniejącego porządku i nie obciążała go, tak jak Berię, krwawa przeszłość. W każdym razie nie była tak oczywista. W rzeczywistości Nikita Siergiejewicz, podobnie jak każdy członek stalinowskiego aparatu władzy, miał ręce unurzane we krwi. Od 1935 roku był pierwszym sekretarzem Komitetu Moskiewskiego Partii Komunistycznej. Wielka czystka rozpoczęła się w 1937 roku, a więc musiał akceptować decyzję o aresztowaniach. Był nawet szczególnie aktywny. Domagał się aresztowania i zlikwidowania co najmniej 20 tysięcy kułaków i kryminalistów. Organizował wiece potępiające ludzi skazywanych w pokazowych procesach. Od 1938 roku był sekretarzem Partii Komunistycznej na Ukrainie, gdzie zainicjował represje wobec ludności polskiej. Całkowite oddanie Stalinowi przyniosło mu szybki awans na stanowisko członka biura politycznego. W czasie wojny był członkiem rad wojennych kilku frontów. W 1949 roku powrócił do Moskwy na stanowisko pierwszego sekretarza stołecznego Komitetu Partii i sekretarza Komitetu Centralnego do spraw rolnictwa. Stalin powiedział mu wówczas: jesteście tutaj potrzebni. Wykryto wiele spisków. Powinniście tak pokierować moskiewską organizacją, by Komitet Centralny miał zapewnione poparcie jej członków w walce ze spiskowcami. Na razie zdemaskowaliśmy spisek w Leningradzie. Moskwa jest również zanieczyszczona elementami antypartyjnymi. Powinniście przekształcić miasto w bastion Komitetu Centralnego. Chruszczow zdawał sobie sprawę, że Stalin wezwał go do Moskwy, by zneutralizował wpływy i znaczenie Berii. Przyjął to zadanie, a wobec Berii żywił zadawniony uraz. W 1939 roku Beria zlikwidował Uspienskiego, szefa bezpieki na Ukrainie, człowieka Jeżowa. Chruszczow, zaprzyjaźniony z Uspienskim, wstawiał się za nim, ale bezskutecznie. Stalin wiedział o tym konflikcie i liczył, że Chruszczow i Beria będą się zajadle zwalczać. Oczywiście ofiarą miał paść Beria, ale walka wyniszczyłaby siły Chruszczowa do tego stopnia, że nie mógłby zagrozić Stalinowi. Rzeczywiście, Chruszczow bardzo szybko dokonał czystek w Komitecie Moskiewskim, ulokował też swoich protegowanych na czele kilku wydziałów Komitetu Centralnego. Ale co było najważniejsze, gdy inni tracili zaufanie Stalina, on je zachował. Był blisko dyktatora, to też mógł kierować jego uwagę i niechęć na popleczników Berii i likwidować ich. Powoli umacniał swoją pozycję, ale ciągle nie udawało mu się wyjść na czoło. Beria zaś zawiązywał sojusz z innym silnym człowiekiem w partii, Malenkowem.